Proszę Państwa, gościmy w naszym studio księdza doktora Tomasza Tułodzieckiego, wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu i moderatora dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji toruńskiej. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże wszystkim, witam serdecznie.
Ksiądz Tomasz pomoże nam pochylić się nad Słowem Bożym, które Kościół daje nam na najbliższą niedzielę, które będziemy słyszeli podczas liturgii eucharystycznej. Dlatego teraz przyzywajmy Ducha Świętego, ażeby zstąpił na każdego z nas i oświecił nas swoim światłem, żeby dodał nam ochoty, zdolności, aby to, co usłyszymy, było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Państwo, przed nami pierwsze czytanie. Czytanie z księgi proroka Malachiasza. Proponujemy, by otworzyć Pismo Święte na trzecim rozdziale. tej księgi, proroka Malachiasza, wersy 19 do 20a. Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą słomą. Więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, także nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach. Oto słowo Boże. Za chwilę, proszę Państwa, drugie czytanie. Bardzo proszę, jeżeli mają Państwo pod ręką Pismo Święte, otworzyć je na drugim liście świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, rozdział 3, wersy od 7 do 12. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju, ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi. Wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem własny chleb jedli. Oto słowo Boże. Za chwilę, proszę Państwa, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 21, wersy od 5 do 19.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać będzie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie. Drodzy słuchacze, wysłuchawszy czytań i Ewangelii, jaką Kościół Święty przeznacza nam pod rozwagę w najbliższą niedzielę, już w 33. niedzielę zwykłą, chcielibyśmy teraz może wspólnie zastanowić się nad głębokością tego przesłania, wspólnie rozważyć, co dziś, co w najbliższym tych niedzielę, najbliższą niedzielę, w najbliższych dniach Bóg chce nam powiedzieć, jakie słowo złożyć w naszym sercu, byśmy nim żyli, według Niego postępowali. Najpierw przypatrzmy się czytaniom wyjętym z księgi proroka Malachiasza, a potem z księgi, z listu, drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Prorok Malachiasz, jak wiemy, wystarczy spojrzeć na nasze Pismo Święte, na kanon, na zestawienie ksiąg Starego Testamentu, jest ostatnią księgą przed Nowym Testamentem. Ona niejako w naszym zbiorze pism świętych Starego Testamentu zamyka ten wielki zbiór tekstów dawnego Izraela. A więc świadczy to o tym, to pierwsza taka przesłanka, oczywiście trzeba ją bliżej zgłębić, iż jest to księga stosunkowo młoda. Księga, która jest nawet przez niektórych uważana jako księga z pogranicza między Nowym a Starym Testamentem. I na co prorok Malachiasz zwraca przede wszystkim uwagę? Szczególnym wyrażeniem, jakie podejmuje, jest kwestia Dnia Pańskiego. To nie jest nowa rzecz u proroków. Prorok Malachiasz, przypuszczamy, najbardziej prawdopodobna hipoteza, żył mniej więcej w połowie V wieku i spotkał się przede wszystkim z jednym ważnym problemem. Otóż zastał już, czy widział już odbudowaną po niewoli babilońskiej świątynię jerozolimską, ale prawdopodobnie za jego czasów miasto Jerozolima nie było jeszcze miastem umocnionym, miastem po niewoli odbudowanym w pełni. Wiemy, że tego dzieła dokona namiestnik perski pochodzący z narodu Izraela Nechemiasz. I niektórzy uważają z komentatorów, że te dwie postaci istniały czy żyły równolegle. Problemy, z jakimi spotkał się Nechemiasz i Malachiasz, były wspólne. Świątynia jest, ale miasto leży w gruzach, czyli sprawy społeczne leżą w gruzach. Mury miasta leżą w gruzach. Mury, czyli to, co najważniejsze w mieście, bowiem w murach odbywały się, w bramach, najważniejsze sprawy społeczne, sądowe, transakcje handlowe. A tego nie ma i dlatego prorok bardzo się oburza na tę rzeczywistość. Ludzie prywatnie, dla swoich własnych, prywatnych interesów potrafili wykazać wiele wysiłku. Jak spojrzymy głębiej na księgę proroka Malachiasza, to wiemy, że potrafią dla własnej korzyści oszukać nawet Boga, składając niepełne ofiary, ofiary wybrakowane. Natomiast w sprawach ważnych, w sprawach istotnych nie potrafią podjąć wysiłku. I dlatego prorok podejmuje tematykę Dnia Pańskiego. Do Dnia Pańskiego, bo on niechybnie przyjdzie, kiedyś nastąpi, bo to tematyka w ogóle wszystkich naszych czytań. Człowiek przygotowuje się, będąc tu na ziemi. I ten dzień nikogo nie ominie. Musimy pamiętać, że pierwsi prorocy, którzy poruszają ten temat Dnia Pańskiego, Amos, ci najstarsi, żyjący 300-400 lat przed Malachiaszem, ograniczali czasami ten Dzień Pański tylko do pogan, do narodów z zewnątrz. Prorok Malachiasz mówi bardzo wyraźnie, ten dzień będzie dniem dla wszystkich istotnym i w czasie tego dnia nastąpi sąd nad wszystkimi. To czyny nasze, to, co czynimy teraz, jak postępujemy w naszym życiu właśnie społecznym, religijnym, będą świadczyły na naszą korzyść lub nie. Ale ten dzień jest dla wszystkich. Ten dzień wszystkich dotknie. Dla jednych będzie palący jak piec, mówi prorok. Dla innych będzie świecił jak słońce. Jego żar, albo to będzie żar palący, albo ogrzewający, zależy od naszych czynów, którymi zasługujemy sobie na potępienie lub zbawienie już teraz. Prorok jest w tym przesłaniu bardzo jasny. Przejdźmy teraz, najmilsi, do drugiego czytania wyjętego z listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, z drugiego listu, bardzo znamienny list, który komponuje nam się bardzo ładnie z pierwszym czytaniem, choć nie jest to zawsze regułą w czytaniach niedzielnych, bo wiemy, że często pierwsze czytanie z Ewangelią ma tę wspólną ideę czy treść, natomiast drugie czytanie poucza nieraz o zupełnie innych zagadnieniach. Tym razem myślę, że ładnie można połączyć wszystkie trzy fragmenty biblijne, jakie Kościół daje nam pod rozwagę. I cóż jest tematem drugiego listu do Tesaloniczan, fragmentu, który słyszeliśmy? Otóż nasze dobre postępowanie i działanie tu i teraz na ziemi. Paweł dotyka bardzo prostych rzeczy, daje świadectwo swojego postępowania, bycia, życia i pracy tam, gdzie się znalazł w czasie swoich podróży misyjnych, szczególnie dając dobre świadectwo z pobytów w Tesalonikach. O swojej pracy wiemy, że z zawodu był tym, który produkował namioty i tym zawodem, zresztą daje o sobie świadectwo, zajmował się także. A więc wraz z głoszeniem Ewangelii utrzymywał się z pracy własnych rąk i tak jak wszyscy zarabiał na chleb w ciężkim trudzie, pocie i znoju. Ale mówi te słowa dlatego, że treścią, i tutaj musimy może bardziej w list do Tesaloniczan, w drugi list do Tesaloniczan się zagłębić, mówi te słowa dlatego, że w gminie w Tesalonikach rozpowszechniły się nieprawdziwe poglądy na temat właśnie Dnia Pańskiego. Dnia Pańskiego, który przepowiadał już, jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, prorok Malachiasz. Otóż kiedy zajrzymy do tego listu, do rozdziału drugiego, to zaraz na początku tego rozdziału słyszymy takie słowa. Słowa świętego Pawła. A musimy wiedzieć, że listy do Tesaloniczan są jednymi z najstarszych pism Nowego Testamentu. Mówi Paweł takie słowa. W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przyjścia powtórnego, czyli Dnia Pana, i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu, ani zastraszyć, bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał Dzień Pański. Podobna treść jak u Malachiasza. I zobaczmy, co mówi święty Paweł. Otóż znów wskazuje na pewną receptę. Otóż człowiek nie musi się tego dnia obawiać. Tak jak i Malachiasz powiedział, będą tacy, których ten dzień przerazi. Spali ich właściwie. Ale będą tacy, którzy będą się cieszyć z tego dnia. Będzie się cieszył ten, kto będzie żył w prawości serca, kto będzie żył w spokoju sumienia, kto będzie żył w zgodzie z Bogiem i z ludźmi. A drogą do tego, jak mówi święty Paweł w swoim liście, w tym fragmencie, który daje nam pod rozwagę, jest coś, czego dotykamy na co dzień właściwie. To jest nasza praca, nasze normalne ludzkie działanie, które jest drogą najlepszą, chce Paweł powiedzieć, do zbawienia. Nasze bycie pośrodku ludzkich problemów, także z naszymi problemami. Oczywiście stawianie ich w świetle Bożej Ewangelii. Ale to też powiedział i Malachiasz już wcześniej, on jakby Paweł idzie po tej linii. Malachiasz też mówił, popatrzcie, leżą rzeczy w gruzach, dużo pracy, a wy się nią nie zajmujecie, nie bierzecie się za odpowiedni wysiłek. Ten wysiłek, ta normalna, nasza codzienna praca chce nam ta Ewangelia, ta niedziela podpowiedzieć, jest dobrą drogą, może najlepszą drogą do zbawienia. Odpowiednia praca, odpowiedni czyn, świadomość, że ja na zbawienie Boże zasługuję pracą własnych rąk, ciężką pracą. I wtedy nie mam powodu obawiać się Dnia Pańskiego i nie mam powodu trwożyć się, jeśli nawet o Dniu Pańskim są takie czy inne wieści, bo ktoś, najczęściej jakiś fałszywy prorok, przepowiada jego rychłe nadejście. Ja trwam i wiem, że czyniąc tu dobro na ziemi swoimi rękami, nie mam powodu obawiać się, bo Bóg zapewnia o tym, że ten dzień dla tych, którzy żyją w prawości serca, jest dniem wybawienia, dniem radości. A jego termin wtedy jest zupełnie obojętny. To Bóg go zna. Ja zawsze jestem, dzięki mojemu dobremu postępowaniu, dobrej pracy, na ten dzień przygotowany. Spójrzmy teraz najmilsi bliżej, wczytajmy się, wniknijmy w słowa Ewangelii Świętej, tego fragmentu wyjętego z rozdziału 21, wiersze od 5 do 19 z Ewangelii Świętego Łukasza, który będzie nam towarzyszył w najbliższą niedzielę. Otóż jest to, od razu powiedzmy sobie, bardzo trudny fragment Ewangelii. Te fragmenty Ewangelii mówiące o zburzeniu świątyni, tej ostatniej jakby mowie Jezusa publicznej przed męką pańską, należą do jednych z najtrudniejszych. Mówi się o niej w takiej bardzo trudnej terminologii, zresztą one są zawarte we wszystkich Ewangeliach synoptycznych, także u Marka, u Mateusza, o tak zwanej mowie eschatologiczno-apokaliptycznej. Nie ma się co zrażać trudnymi terminami. Wypowiada ją Jezus Chrystus, musimy o tym pamiętać, w obliczu swojej zbliżającej się już męki. Siada na Górze Oliwnej, widzi świątynię, musimy sobie to wyobrazić, może tak opisowo i barwnie, patrzy na świątynię i my widzimy, że uczniowie w tym fragmencie zachęcają wręcz Jezusa do podziwiania tego majestatycznego, wspaniałego, bośmy powiedzieli, cudu świata, który Herod Wielki, król, rozpoczął budowę, odnowę, przebudowę tego kompleksu świątynnego około 20 roku przed Chrystusem. I w czasach Chrystusa ona nie była jeszcze ukończona, a mimo to była czymś wspaniałym, czymś godnym podziwu. Ukończono dopiero to dzieło w 64 roku po Chrystusie, a więc budowano prawie ponad 80 lat tę świątynię, przebudowywano i to zachwycało ludzi. I popatrzmy w tym obliczu tego cudu architektonicznego, Pan Jezus bardzo zaskakująco, a wręcz, jak niektórzy mówią, w sposób taki mrożący krew w żyłach, bo dla Izraelitów musimy sobie to wyobrazić, to był szczyt piękna, szczyt wspaniałości ta świątynia. Mówi bardzo krótko i jasno. Przyjdzie czas, kiedy z tego, co tu patrzycie, nie zostanie nic. Kamień na kamieniu nie zostanie. My dzisiaj wiemy, że z tej budowli, z tej tak zwanej drugiej świątyni, o której już nam Malachiasz troszeczkę powiedział, bo on w tych czasach właśnie żyje, kiedy świątynię tuż właśnie odbudowano po niewoli babilońskiej, ona istniała praktycznie około 6 wieków i po tym nie zostanie nic. My wiemy, że dzisiaj został jeden mur, tak zwany mur płaczu. Tę rzeczywistość mamy przed oczami, aby dobrze rozumieć dzisiejszą Ewangelię. Przeplatają się ten temat burzenia świątyni, to znów nawiązanie do tej wielkiej kwestii, którą podjął i Malachiasz, i święty Paweł, potem ją ładnie uzupełnia, znów pewnego końca świata, dnia pańskiego, w ogóle końca pewnych spraw w naszym życiu. My też do pewnego końca coraz bardziej zbliżamy, dlatego tak trudne tematy i dlatego właśnie takie tematy związane z końcem, z Dniem Pańskim, z przemijaniem, z pewnym burzeniem, z pewnym niszczeniem różnych rzeczy, ponieważ i my, zobaczmy, w ciągu roku liturgicznego też wielkimi krokami zbliżamy się do końca kolejnego roku kościelnego, bo już tylko 2 tygodnie zostały tego roku. I to jest znów właśnie takie pytanie Jezusa, co z Twojego dzieła, z Twojej budowli, którą budowałeś przez cały rok kościelny, pozostanie? Paweł nas zachęcił do pracy własnymi rękami. Malachiasz też do pewnego wysiłku. My nigdy czasu przyjścia Pana nie znamy. Te teksty dzisiaj bardzo mocno zachęcają przede wszystkim do głębokiej refleksji nad sensem naszych dzieł w ogóle. Nad sensem naszego budowania, pracy. Jeśli ktoś buduje dobrze, jeśli ktoś buduje rzeczywiście na Bożą chwałę, to nie ma się czego obawiać. To jego dom naprawdę trwa. Ale o tym domu za chwilę powiemy sobie, bo on jest ukryty też w tych słowach Ewangelii. Zwróćmy teraz może uwagę na te 2 trudne terminy, by je sobie bliżej omówić, które są jakby komentarzem, wyjaśnieniem tej dzisiejszej Ewangelii, tytułem, że jest to mowa, jak powiedzieliśmy, eschatologiczno-apokaliptyczna Pana Jezusa. Eschatologia, jak wiemy, musimy jako chrześcijanie też skonfrontować się z tym terminem, bo bardzo ważny dla nas to termin i słowo. To zawsze mowa o rzeczach ostatecznych. My ich oczekujemy z nadzieją. To są wszystkie te sprawy, te treści, które Ewangelia podaje, Kościół podaje pod rozwagę, dotyczące zmartwychwstania, dotyczące sądu Bożego, dotyczące nieba, dotyczące piekła czy czyśćca. I o tym Jezus dzisiaj mocno chce powiedzieć i te rzeczy nam w serce nasze wpoić. Apokalipsa natomiast jest to termin pochodzenia greckiego, pochodzący od czasownika greckiego apokalyptein, który oznacza zdjąć zasłonę, coś odsłonić, usunąć zasłonę, zerwać zasłonę. A w istocie wiemy, że często ten termin tłumaczymy jako objawienie. Tak samo niektórzy tytułują ostatnią księgę Nowego Testamentu, objawienie świętego Jana, inaczej apokalipsę. Objawienie, czyli spojrzenie skierowane ku rzeczywistości pozaziemskiej. Chociaż, i to musimy mocno podkreślić, rzeczywistość ta jest zarazem w jakiś sposób obecna już tu i teraz. I podstawą, fundamentem do zauważenia rzeczy przyszłych, tych ostatecznych, dla Jezusa Chrystusa, w tej jego eschatologiczno-apokaliptycznej mowie jest dzisiaj świątynia, jak powiedzieliśmy. Każda świątynia, nasze świątynie, konstruujemy po to, by trwały, by były widzialnym znakiem naszej pobożności, naszej świętości, naszego oddania Panu Bogu. I tak samo czynili Izraelici. Świątynia jerozolimska była takim znakiem. Znakiem wierności Panu Bogu w czasie historii. I ta pierwsza, którą zbudował Salomon, i ta druga, którą zbudowali Izraelici po powrocie z niewoli babilońskiej. Te pokolenia mijały, historia mijała, świątynia trwała, była czymś trwałym. W tej samej świątyni ciągle oddawano cześć Bogu, w tej samej świątyni. Ale jak Jezus mówi, przychodzi taki czas dla świątyni ostateczny, że znika. Nie ma jej. Dziś już jej nie odkryjemy. Nie pozostał kamień na kamieniu. Ale mówi Jezus tutaj dlatego, aby postawić tę świątynię w kontraście, skontrastować z inną świątynią, którą On sam założył, którą On sam zbudował i jak to powiedzą pięknie listy świętego Pawła, my nią jesteśmy. Każdy z nas, każdy ochrzczony zostaje włączony do tego gmachu świątyni Bożej. I to jest dopiero świątynia, która trwa, bo zbudowana na wiecznym fundamencie. Ta ludzka, chce Jezus powiedzieć, jest przemijalna. Choćby nie wiem, jak wielka była, jak długo by ją budowano, to niestety bardzo często na te świątynie ludzkie wiemy, że tej budowli wielkich, chwalących Boga, chwadzących władców było wiele w historii. One przemijają. A Jezus mówi dziś, jest jedna niezniszczalna. Jest jedna niezniszczalna, czyli moja świątynia, bo ja nią jestem. Jezus powie nam to szczególnie w Boże Narodzenie, powie nam to święty Jan. Słowo zamieszkało wśród nas i wśród nas rozbiło swój namiot, czyli zbudowało swoje mieszkanie. To jest ta świątynia, która obejmuje nas wszystkie. My w to ciało Chrystusa, które i przyjmujemy, jesteśmy jednocześnie włączeni. Jesteśmy członkami tego ciała. I zobaczmy, dzisiaj znów nawiązując do treści Malachiasza, do treści świętego Pawła, każdy cegiełkę do tej budowli dodaje swoim postępowaniem. I albo ta świątynia jest piękna i też ją można podziwiać poprzez czyny tych, którzy ją tworzą, jak się na nas patrzy, albo niestety gorszyć się nią, bo ma pęknięcia, bo ma rysy, bo niestety nasze grzechy, nasze złe postępowanie jakby wyrywają fragmenty murów tej świątyni, powodują, że ona czasem się chwieje. Ona zapaść się nie może, bo jest zbudowana na trwałym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus. I On sam utrwala jakby, umacnia tę świątynię. Ale niestety nasz wkład często do tej świątyni nie jest najlepszy. I ta Ewangelia nam o tym przypomina, żeby każdy umiał dawać dobre świadectwo. Dzisiaj Jezus o tym jeszcze powie. Za chwilę to też poruszymy, to nasze świadectwo, dawanie dobrego świadectwa, nawet w trudnych okolicznościach. A to jest właśnie budowanie tej świątyni, by ona trwała, by nie musiała, by nie zniknęła też. Nie zniknie, bo Pan ją umacnia, ale by nas było jak najwięcej, by ten gmach był jak najpiękniejszy. kochani, zwróćmy teraz uwagę na pewne nasze osadzenie w historii, o którym Jezus mówi. Jezus Chrystus w tej dzisiejszej Ewangelii chce pokazać, że jest synem swego czasu. Co to znaczy? Mówiliśmy, że słowa, jakie dziś wypowiada, należą do mowy apokaliptyczno-eschatologicznej. Jezus Chrystus żyje w czasie, kiedy najbardziej rozpowszechnioną literaturą, prądami myślowymi były właśnie te prądy apokaliptyczne. Ludzie pytali się, pisali różne rzeczy, rozprawiali nad tym, kiedy nastąpią czasy ostateczne. W różnych wizjach, w różnych obrazach, w różnych pismach rozpowszechniali przeróżne idee. Tej literatury zebrało się bardzo wiele. Ona zaczęła się rozwijać mniej więcej w II wieku przed Chrystusem i trwała przynajmniej do końca I, jak i nie w II wieku po Chrystusie, a więc sporo stuleci. Całe stulecia poświęcano na dywagację, kiedy nastąpi koniec świata, jak on będzie wyglądał, co z nami się stanie. Jezus jakby jest pośrodku tego czasu. Przychodzi może, tak to nazwijmy, jako odpowiedź na te pytania. I pokazuje, że wszystkie te znaki, które się dzieją w życiu człowieka, które niektórzy interpretowali jako zapowiedź różnych właśnie zmian, albo nawet i tego dnia pańskiego, końca świata, są potrzebne i będą się działy, a my mamy trwać niezachwianie, bo tak naprawdę wszelkie dywagacje ludzkie spełzną na niczym, bo powiedzieliśmy, że ta data, ten dzień, który nadejdzie, dzień, który niechybnie nadejdzie, bo i prorocy o nim mówią, i pisma natchnione wielokrotnie go podejmują, i sam Jezus zapowiada, jest znana tylko Panu. I te wszystkie wydarzenia, i choćby nie wiem, jak dywagacje prowadzone, jakie wizje i obrazy, i jakie by były obietnice, nie mogą nas przerazić, nie mogą zachwiać naszej wiary. Jezus powiada, w tych wszystkich zawirowaniach musicie pamiętać, że najważniejsza jest wasza wytrwałość rodząca się z wiary. Kto ją posiada, temu nawet włos z głowy nie spadnie. Ten na pewno nie zginie. Jeśli nawet nie w tym sensie ziemskim, to przede wszystkim w tym sensie niebieskim. Nawet jeśli mówi też dzisiaj, niektórych z was o śmierć przyprawią. Co to znaczy? To jest zachęta Jezusa, abyśmy my trzymali się Go mocno. Jeśli się Go mocno trzymamy, to żadne złe zjawiska, żadne złe sprawy, kataklizmy nas nie stłamszą, nie zginiemy. Popatrzmy, że jest to też pewna odpowiedź na różne wyzwania naszego czasu. Ile razy zdarzało się już w historii, istnieją wielkie sekty, które zwodzą ludzi, mówiąc, że za 10, 15 albo 100 lat będzie koniec świata. Były wielkie ruchy, które mówiły, że świat po Chrystusie będzie istniał tylko 1000 lat. Stąd i my dzisiaj wiemy, że tak hucznie obchodzimy Sylwestra, bo to była ta wielka radość ludzi, że ten świat po 1000 lat od Chrystusa nie zginął, a trwał dalej, więc wychodzili wszyscy na ulicę i świętowali. Wcale nie dlatego, że to był ostatni dzień roku, a początek nowego czasu, ale dlatego, że spadł z nich strach, a rozpowszechniony przez ludzi nieodpowiednio interpretujących Ewangelię, czy próbowali wyliczać, ile to jeszcze dni zostało nam w życiu. Ta tajemnica jest zawarta w Bożych planach, a nas, my mamy trwać w tym, co Jezus mówi. A ta kwestia jest podjęta dzisiaj, mówi o wytrwałości. Również różne prądy myślowe, pamiętamy. A to i to, co przeżyliśmy niedawno w naszej ojczyźnie, zakończyło się kilkanaście lat temu, czyli cały ten wielki prąd myślowy i system władzy, który mówił, że raj na ziemi można tu stworzyć, że istnieje tylko materia i ducha nie ma. Były inne, które mówią, że tylko to, co tu liczy się, wygoda, bezpieczeństwo, jak dzisiaj Jezus podejmuje i mówi nam dokładnie, tu bezpieczeństwa nie będziemy mieli, ale oparcie w Chrystusie może dać taki spokój, spokój serca, nawet jeśli przyjdą prześladowania. To, jeśli będziemy wierzyć w naszego Zbawiciela, jeżeli będziemy trwać wiernie przy Nim, dzięki Jego łasce, nie podlega śmierci. Właśnie to jest wieczno trwałe. I tego mamy się trzymać, o tym Jezus dzisiaj nas zapewnia. Chciejmy zatem wydobyć z dzisiejszej Ewangelii, z dzisiejszych czytań również, obraz Boga, jaki nam się jawi, samego Chrystusa. Myślę, że możemy dzisiaj zauważyć to przesłanie Jezusa, jego właśnie samo jakby przedstawienie się jako Pana czasu. To wpisuje się w ten wspaniały obraz Boga Stworzyciela. To On dał nam czas, On stworzył ten świat i chce nas zapewnić, że On nad tym czasem panuje i nas w tym czasie umieścił po to, abyśmy z Nim współpracowali w dobrym wykorzystaniu tego czasu, w dobrej pracy, w wierności, wytrwałości naszym ideałom, naszym zasadom życia, które mają być stabilne, jasne, oparte na Ewangelii, mają się trzymać mocno słów Chrystusa. Czyli Jezusowi, naszemu Mistrzowi, który jest Panem tego czasu, i to jest też piękne, jakby zobaczmy, podprowadzenie, przygotowanie do tego, co będziemy rozważać za tydzień, a tam wiemy, że za tydzień czeka nas już uroczystość Chrystusa Króla, a więc ostatnia niedziela w roku, podsumowująca właśnie tę ideę, pokazująca tę ideę, tę prawdę o Bogu, który jest Panem Wszechświata, Panem czasu, Panem przyrody, Panem każdego człowieka. Jezusowi chodzi dzisiaj, w dzisiejszej Ewangelii, Jezusowi, Pan, który jest Panem czasu i naszemu Mistrzowi, o pewne konkretne informacje, ale przede wszystkim o przygotowanie nas. Całe nasze życie ma być jednym wielkim przygotowaniem. To wielokrotnie w przypowieściach zauważamy, o sługach, którzy czuwają, którzy zawsze w każdym czasie, właśnie ze względu na to, że dobrze pracują, że dobrze spełniają swój obowiązek, nie muszą się obawiać przyjścia swojego Pana. Nie muszą się obawiać, że jakaś świątynia się zawali, zbudowana rękami ludzkimi. Bo oni trwają przy swojej prawdzie, przy swojej pracy, przy swoich zadaniach. I ta Ewangelia ma również o tym przypominać. I przypominać o jeszcze jednej rzeczy. Dzisiaj znamienne są słowa w Ewangelii, kiedy Jezus mówi: wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, a więc postawi się w miejscu tego Boga, Pana czasu, Boga Stworzyciela, w ogóle miejscu Boga, i powie po prostu: ja jestem, czyli użyje i zwiedzie wielu imieniem samego Boga. Wiemy, że Mojżeszowi Bóg objawił się jako ten, który jest. Ja jestem, który jestem. Jezus świadomie tu używa Bożego imienia. Wielu z nas niestety daje się zwodzić różnym ideom. Dzisiejsza Ewangelia chce pokazać, że jest tylko jeden Bóg, Pan czasu, Pan człowieka, Pan Bożej świątyni, którą my jesteśmy. To jest Jezus Chrystus. Bo On dał ten fundament, On nas powołał, On nas też zapewnił, że ta świątynia będzie trwała dzięki Jego Ewangelii, dzięki Jego też męce, zasługom Jego męki. I temu mamy ufać, nawet jeśli nas również spotkają przykrości, trudności, których przecież niemało jest na co dzień. Ale to tylko Bóg ma prawo powiedzieć: ja jestem. I wiemy, że ten majestat Jezus swój objawi w Ewangelii, w innych miejscach, kiedy przyjdą go pojmać, zapyta wprost: kogo szukacie? Odpowie im, oni powiedzą: Jezusa z Nazaretu. On im odpowie: ja jestem. Wtedy upadają na twarz, czyli wyrażają właśnie tę prawdę, że to Jezus jest Bogiem. I Jemu mamy ufać. On nam się objawił jako prawy Bóg. A całe nasze życie ma być takim przygotowaniem poprzez dobrą pracę, poprzez nasze prawe życie, na spotkanie z tymże Bogiem, by Jemu kiedyś ostateczności oddać cześć i odebrać nagrodę, bo to Jezus obiecuje tym wytrwałym, którzy przez uciski, trudne sytuacje przejdą wytrwale.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, naszym gościem jest ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu i moderator dzieła biblijnego Jana Pawła II w diecezji toruńskiej. Teraz okazja do rozmowy z księdzem Tomaszem, także do podzielenia się refleksją nad usłyszanym Słowem Bożym. Zapraszam serdecznie. Numer telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu 655 23 55 dla mieszkańców Polski Północnej, 655 23 56 dla mieszkańców Polski Południowej oraz dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy do Torunia 056. Zapraszamy, już godzina 19.
Mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię, przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie. Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć. W cieniu Twym, Panie, chcę iść. Święty, potężny jesteś, Panie nasz. Przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Co masz dla mnie? Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć. W cieniu Twym, Panie, chcę. Jesteś, Panie nasz. Przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Święty, potężny jesteś, Panie nasz. Przed Tobą możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym.
Słucham Radio Maria. Halo? No, chyba się nie słyszymy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z centralnej Polski. Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza prowadzącego i Ojca, i chciałbym poprosić o przybliżenie mi odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczące Ewangelii. No, wiemy, że przyjdzie czas ucisku i Jezus zapewnia nas, uspokaja nas, że On będzie z nami. I to jest pewne, bo Jezus to powiedział i tak będzie, że my będziemy po prostu pod Jego opieką. Również jest pewne to, że ten czas przyjdzie, także nie możemy się modlić o oddalenie tego czasu. Natomiast interesuje mnie sprawa z drugiej strony, bo ktoś będzie sprawcą tego ucisku. Jezus troszczy się o wszystkich. O tych, którzy są również sprawcami naszego ucisku. Co my mamy robić? Jaka ma być nasza troska o to, żeby ten, powiedzmy, obszar ucisku zmniejszać? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, jeżeli Jezus mówi o sobie, że ja i Ojciec jedno jesteśmy, to jak to jest, że Jezus tego dnia nie zna, tylko zna Go Ojciec? To może tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy, Panie Pawle. Szczęść Boże.
Dziękuję za te pytania, bardzo mądre i wnikliwe. Może tak, na to pierwsze pytanie, jaka ma być nasza troska, aby obszar ucisku, różnych klęsk czy prześladowań zmniejszać? Ktoś tu powiedział ładnie, że w komentarzach tak czytamy, w różnych rozważaniach na ten temat, trochę ich przejrzałem, że my zdradzamy Jezusa, czyli właśnie nie wypełniamy tej misji, jeśli oddajemy się, ktoś to tak ujął w cudzysłowie, dziejowemu lenistwu, czyli po prostu zakładamy ręce i mówimy, że nie warto się trudzić, nie warto się angażować w to, co powiedzieliśmy, w codzienność. Święty Paweł innej recepty nie daje, jak właśnie dobra praca, sumienność, porządek, odpowiedzialność, dobre korzystanie z wolności. Więc to jest recepta na to, jak mamy działać. Czyli usuwać to, co jakby prowizoryczne, a właśnie dokładać te nasze dobre cegiełki do takiej kruchej ziemskiej budowli. To też ktoś ładnie ujął, że chrześcijanin to jest budowniczy królestwa, czyli ten, który właśnie się trudzi. Budowniczy to jest ktoś, kto rzeczy, no właśnie dobre, trwałe, no przecież nie budujemy domu, a wiemy, jak to było nawet na prostych przykładach, jeśli z jakichś wybrakowanych materiałów budujemy, nie, albo właśnie źle budujemy, albo w nieodpowiednim sposób budujemy, nieodpowiednio przychodzimy do tej pracy. Ja myślę, że takie nasze, ta niedziela przynajmniej, bo na tyle tutaj sobie odpowiedzmy, te czytania, które słyszymy, one nas zachęcają do właśnie dobrego angażowania się w codzienność. Inaczej może byśmy powiedzieli, i tu nawet ja bym to tak wybiegł dalej, to jest takie nasze angażowanie i w życie polityczne jako chrześcijan, ja nie mówię o księżach akurat tutaj, ale właśnie tutaj takich naszych, no o chrześcijan, ludzi kościoła, w życie społeczne, w życie religijne, w życie zawodowe, ta codzienność to jest właśnie to budowanie dobrej świątyni. I my to wiemy, jak ja daję świadectwo, bo my zdradzamy właśnie Chrystusa najbardziej wtedy, kiedy wstydzimy się Go przed ludźmi. Czyli to jest właśnie ten brak zmniejszania tego ucisku, obszaru. Właśnie rzetelne wyznawanie, że ja jestem chrześcijaninem, się tego nie wstydzę. Jestem katolikiem i się tego nie wstydzę. I pracuję dlatego, że wierzę w Boga. Pracuję dobrze, pracuję sumiennie. Sumiennie wychowuję dzieci. Mam jakieś autorytety w życiu. Mam jakieś zasady. Myślę, że im więcej będzie takich idei, takiego życia, tym mniej będzie potem takiego ucisku, mniej będzie powstawało tych ludzi, którzy będą niszczyć, zabijać, mordować innych, uciskać właśnie, wprowadzać chaos na świecie. A drugie pytanie, ja i Ojciec jedno jesteśmy, mówi Jezus, i jak to jest, że Jezus nie zna tego dnia? Może nie tyle tutaj Jezus nie zna tego dnia, Jezus znał ten dzień. I zawsze jeśli mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy, i On powie dalej, ja nie czynię niczego bez Ojca, i wszystko tylko czynię to, co mi przekazał Ojciec, więc przekazał też i termin tego dnia. Zresztą Jezus to powie, że ujrzycie Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich, a więc Jezus wiedział, kiedy to będzie i tą wizję miał. I powiedział nam, jak ona będzie wyglądać, na czym to będzie polegać, to zawarto święty Mateusz. I tej akurat perykopy nie będziemy czytać, ale ona jest właśnie perykopą na niedzielę Chrystusa Króla. Tyle, że za rok będziemy ją mieli pod rozwagę podaną. To jest 25 rozdział Ewangelii świętego Mateusza. I wiemy, tam jednych postawi po prawej, drugich po lewej stronie. Ci, którzy czynili sprawiedliwość, czyli właśnie dokładali te cegiełki, postawi po prawej stronie, a ci, którzy czynili nieprawość, po lewej. Jakie jest kryterium? Ono jest jasne. To jest ta konstytucja Królestwa Bożego, które, czy tej świątyni Bożej, ciała Jezusa, które budujemy tu na ziemi, czyli 8 błogosławieństw. Ale myślę, już do sedna, Jezus znał ten dzień, tylko go nie przekazał, bo chciał po prostu naszego też świadectwa, naszego udziału. To nie jest tak, że Bóg za nas wszystko chce zrobić. Dlatego zostawił Kościół, zostawił właśnie to swoje ciało na jego fundamencie budowane, byśmy my do niego codziennością dokładali nasz udział, nasze cegiełki.
Słucham Radio Maryja. Słucham Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wanda. Witam serdecznie gościa i ojca Dariusza. I myślę tak, że Bóg losy człowieka i świata trzyma w swoich rękach, bo Bogu możemy zaufać, bo On widzi właśnie ostateczny sens ludzkiego istnienia. I nasze życie tu na ziemi ma swoją właśnie perspektywę wieczności. A Boża miłość jest nieskończenie mądra i mamy tej Bożej mądrości i miłości ufać. Tego uczy nas właśnie Jezus w tej niedzielnej Ewangelii, byśmy ocalili nasze życie. Bo we mszy świętej śpiewamy, głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu Chryste, i wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Właśnie przez wiarę, miłość, aż do ostatniego tchnienia. I strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Właśnie to są liczne ostrzeżenia Jezusa przez progi. I one są znakiem wielkiej właśnie troski o dobro swoich uczniów, znając różne niebezpieczeństwa, jakie czyhają na drodze, które zagrażały czasów apostolskich i także również naszego wieku. przecież to Bóg chce przecież wszystkich zbawić. I chrześcijanin powinien żyć tak, aby w każdym momencie był gotów na spotkanie z Bogiem i na sąd. Byśmy coraz bardziej pozwalali się prowadzić Duchowi Świętemu, by dawać przykład właśnie uczciwości i pracowitości. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Dziękuję Pani Wando, szczęść Boże.
Może tylko takie dopowiedzenie, bardzo trafny ten głos. Myśmy o tym nie mówili w czasie rozważania naszej Ewangelii. Święty Łukasz, pisząc te słowa Pana Jezusa, oczywiście wiemy, że Łukasz nie był bezpośrednim świadkiem nauczania Pana Jezusa. On wszystko, co spisał w swojej Ewangelii w Dziejach Apostolskich, było świadectwem wtórnym, zasłyszanym od pierwszych świadków, od uczniów, którzy z Jezusem chodzili, przebywali. Ale jest to też świadectwo, i to jest bardzo ważny tutaj właśnie głos naszej słuchaczki, już pierwszych prześladowań, a więc pewnego bardzo mocnego osadzenia w Ewangelii, w teraźniejszości, w rzeczywistości, w życiu. Jezus dzisiaj nam podaje swoją mowę, ale ona jest już jakby, musimy to sobie uzmysłowić, pisana gdzieś w roku 70, może 80 po Chrystusie, a więc jest już odpowiedzią na to, co się wydarzyło. A więc tam były już uciski, było już prześladowanie i też byli tacy uczniowie, którzy doświadczali właśnie tej bezpośredniej obecności Pana, że w tych trudnych sytuacjach, zresztą świadectw tego jest bardzo dużo już w Dziejach Apostolskich, które są wyznaniami tych, którzy stawali i jasno tam w tej teraźniejszości, w której ich Bóg postawił przed trybunałami, przed różnymi zgromadzeniami, dawali świadectwo i wiedzieli, jak w Bogu pokładali nadzieję, jak w imię Jezusa przemawiali, Piotr, Paweł, inni, to im włos z głowy nie spadł. I to jest jakby jeszcze bardziej mocne świadectwo, bo te same sytuacje przeżywamy my, przeżywała pierwsza gmina chrześcijańska, idziemy po tej samej drodze. Co to jeszcze oznacza? Otóż to oznacza tyle, że Pan Bóg po prostu nie pogardza tym, co jest tymczasowe, co jest nasze, życiowe i ziemskie. Tu nas osadził. On mógł nas zbawić w inny sposób, ale właśnie chce, żebyśmy przez te świadectwa szli, żebyśmy w tych świadectwach dawali właśnie wyraz naszej wiary. Ale takim słowem się właśnie umacniali i to jest, jeszcze raz chcę zapewnić, Łukasz, słowo prawdy, bo on spisuje już świadectwa tych, którzy to doznali. Tym bardziej ma nas to słowo umacniać i ma nas zapewniać, że w trudnych sytuacjach i nas Bóg wesprze i będzie naszym fundamentem.
Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz dr Tomasz Tułodziecki. Za chwilę odbieramy kolejne telefony.
W dzisiejszym czasie wzrastania ksiądz Artur Godnarski i grupa młodzieży z Gubina rozmawiać będą na temat dzisiejszej młodzieży. Gościem audycji będzie również pan Robert Kościuszko, autor książki Wojownik Trzech Światów. Wszystkich młodych serdecznie zapraszamy.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Dzień dobry, Bartłomiej Mierzejewski.
Dzień dobry, panie Bartku.
Tak, za chwilkę będę mógł powiedzieć, tak?
Nawet już teraz, ponieważ jest pan na antenie.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałem taką ważną kwestię poruszyć, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Przychodzimy na msze święto, słuchamy Ewangelii, słuchamy kazania. Jak możemy rozróżnić świadka Chrystusa od tego kłamcy, który ma się objawić światu? Jak odróżnić kapłana, który głosi świadectwo Chrystusa, od kłamcy, który jest przebiegły i niemalże w podobny sposób może mówić i wiele niewinnych serc oszukać? Czym mamy się kierować? Czy powinniśmy zawierzyć raczej samym sobie, czy oprzeć się na modlitwie różańcowej, podjąć pokutę, oczyścić się z grzechów i to oczyszczenie nam pomoże pójść za Zbawicielem? Czy powinniśmy... Nie wiem. Proszę wyjaśnić tak w jakiś prosty sposób. Może myślę, że wiele osób będzie chciało... To wszystko. Przepraszam. Dziękuję.
Dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Z Panem Bogiem.
Wszystkiego dobrego.
Również.
Dziękuję.
Tak. Ja myślę, że problem, który tutaj nasz słuchacz poruszył, wielu ludzi zastanawia, jest palący, jak znaleźć tych prawdziwych świadków, odróżnić od tych fałszywych. To jest stary problem, który już prorocy pańscy poruszają. Ja tu otworzyłem specjalnie księgę proroka Micheasza. Bardzo często na wykładach to poruszam. W tym ostatnim tygodniu miałem ten problem prawdziwi prorocy, a fałszywi prorocy. Czyli ci, którzy mówią prawdę, ci, którzy oszukują. Jakie jest proste kryterium? Tutaj właśnie tegoż proroka Micheasza warto sobie poczytać, bo on takie zasady podstawowe daje. Ale Ewangelia Jezusa też pod tym względem jest bardzo precyzyjna i jasna. No, taka prosta zasada to jest taka. Po czynach, jakie spełniają ci prorocy przemawiający, oni wtedy dają o sobie świadectwo. Czyli prosta zasada jest taka, prawdziwego proroka, bo jest ich kilka. Prorok ten, który jest prawdziwy i świadek, tak to możemy dzisiaj przyjąć, czy dzisiaj apostoł, kapłan, po prostu żyje tak jak mówi. My wiemy, jak trudno dociera, jako kapłani sami, jak trudno dociera świadectwo kapłana, czy w ogóle jak reaguje lud Boży, tak to nazwijmy, jeśli kapłan mówi o trzeźwości, a sam tego nie zachowuje, jeśli mówi o innych sprawach i sam tego nie przestrzega, no to słowo nie jest wiarygodne. I to jest zawsze jedyne świadectwo, czy jedyne kryterium. Jest może też takie drugie, bardzo często bolesne, mocne, które mówi też Micheasz, że prorok fałszywy to jest ten, który, i to dokładnie tak on mówi, jeśli ktoś niczego w usta jego nie włoży, to on niczego nie powie. To jest taka druga sprawa, więc po prostu ten, kto przepowiada Słowo Boże, mówi je z ochotą, z wiarą, z radością. To czuć, to widać. Myślę, że tutaj nie trzeba się wiele zastanawiać. I takiego świadka łatwo zauważyć na ambonie, jeśli on przemawia i czyni to płomiennie, czyni to z radością, mocą. To znaczy, że on tym słowem żyje. A jeśli tym słowem żyje, to potem oczywiście no to już od nas zależy. Warto też go poznać, zobaczyć, jak żyje. I najczęściej ktoś, kto dobrze przepowiada, głęboko to zapada w serce, to on porządnie żyje, to on sam się tym kieruje. Myślę, że to tutaj, to takie nasze, takie wyczucie tych spraw jako słuchających już w tej ja jestem często tym, który mówi, przepowiada, ale często też i słucham. To wyczuwamy, kto, mamy ten instynkt taki. I myślę, że tutaj te kryteria właśnie przede wszystkim bezinteresowności i własnego świadectwa życia są najważniejsze, bo to i sami prorocy poruszali. A Nowy Testament to przejmuje. Jezus też to potwierdza i święty Paweł również to, co dzisiaj też powiedział. On właśnie żył z pracy własnych rąk i jednocześnie głosił słowo, był wiarygodny. Wcale się nie próbował, że tak powiem, wozić na tej parafii tam, czy gmina, które zakładał i nie wszedł tylko po to, żeby korzystać, o tym zapewnia, ale przede wszystkim też, no właśnie, wiele z siebie dawać. I dobre świadectwo życia, jednocześnie poparte słowem.
Ale też Pan Jezus mówił o tym, żeby zachowywać to, co jest głoszone, prawda, przez kapłanów, chociaż jeżeli nie jest ktoś świadkiem, nawet spośród kapłanów, to uczynków nie naśladować, ale naukę zachowywać.
Jak najbardziej. Oczywiście, to też jest bardzo ważny problem. Tak jest. I tutaj oczywiście to jest ten czynnik ludzki, ale pamiętajmy, że no właśnie, kapłani głoszą nie od siebie, tylko głoszą charyzmat Boży, a narzędzie może być niedoskonałe w tym wszystkim. To też wiemy, że czasami nawet i jak powie Stary Testament, oślica Balaama przemówiła, bo akurat ten prorok, mimo zabrakło słowa, więc takim nieudolnym narzędziem czasem też się Bóg posługuje, ale też popatrzmy właśnie, nie żeby bronić tutaj bardzo, ale też kiedy widzimy, że właśnie to narzędzie jest kruche, słabe, to też rolą Kościoła, rolą tych, którzy słuchają, jest czasem to narzędzie wesprzeć, bo ono było jeszcze lepiej, by wydało właściwy dźwięk i brzmienie, prawda? To też jest istotne, by kapłanów wspierać w tym ich trudzie i wysiłku, chociaż czasami widzimy jakieś tam wady i braki, to pamiętajmy, że on i tak właśnie jest świadkiem Boga i jako to nieudolne naczynie czy narzędzie próbuje wiele dobra przekazać. A naszą rolą jest go wspierać, by było ono jeszcze doskonalsze, jeszcze lepsze.
Kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
I już w tej chwili wyłączać radio?
No, tak by było dobrze.
Dobrze, już.
Tak. Już jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałabym właśnie do tej dyskusji dołączyć swoje takie wyobrażenie, jakie mi cały czas przed oczami widzę, gdy byłam na pielgrzymce we Włoszech i odwiedziliśmy Orvieto, tam kościół na takiej górze i tam w prawej kaplicy jest przedstawiony koniec świata i też pokazany jest antychryst. I wielkie wrażenie na mnie zrobiło to, jak ten antychryst upozorowany dosłownie na Pana Jezusa, nawet szaty ma tak podobnie, w ogóle tak jak przedstawiany jest często, tak wyglądał, lecz z boku do ucha jego zbliża się szatan i mu podszeptuje i on to właśnie powtarza. Także myślę, że w ten sposób można by poznać fałszywego tego proroka, bo będzie mówił tak, jak szatan chce. Także na mnie to wielkie wrażenie z pielgrzymką z Radia Maria do Ojca Świętego, jak jeździliśmy, byliśmy wtedy w Orwieto. I to chciałam powiedzieć. Szczęść Boże, Bóg zapłać za umożliwienie mi rozmowy.
Dziękuję za ten głos.
Dziękujemy, tak. I nie jest to bardzo ładne też świadectwo i pewien taki aspekt, który potem pięknie porusza Apokalipsa Świętego Jana, ale on już jest też użyty w obrazach różnych w Starym Testamencie. No właśnie, jednym ze sposobów działań szatana to jest podsuwanie fałszywych zapewnień, prawd, różnych twierdzeń, zwodzenie ludzi poprzez słowo. I szatan wykorzystuje też ludzkie narzędzia w tym, czy po prostu swoich pomocników. W Starym Testamencie to jest właśnie ta cała grupa wielkich fałszywych proroków, których tam daje świadectwo nam Stary Testament w Księga Królewskiej. Było czasem 400-450 w konfrontacji z czasem z jednym prorokiem. Oni działali, to co tutaj nasza słuchaczka pięknie zauważyła, tylko wtedy, kiedy ktoś im coś podszepnął. Mówili tak, jak tego pragnął ich, że tak powiemy, protektor. No w tamtym czasie czasem to był król bezbożny, a czasem tym protektorem może być bezpośrednio szatan, no i różne treści podsuwa. One się zagnieżdżą w ludzkim sercu, czy człowiek pójdzie za ich wezwaniem. Ja tutaj apeluję choćby tak jako i moderator dzieła biblijnego. Jeśli właśnie człowiek za rzadko do tego Słowa Bożego sięga, jeśli go nie czyta, jeśli z nim nie ma kontaktu, no to wtedy różne inne treści padają w nasze serce. Inne jakieś to ziarno, tak jak też Ewangelia mówi, konkol ktoś wsieje w pszenicę, wtedy się to rozrasta, wtedy są wątpliwości. A my po prostu w tych sytuacjach wiedzmy, że właśnie szatan działając przez słowo, tym słowem mocy się po prostu napełniajmy, bo wtedy łatwiej te różne trudne problemy i podszepty szatana odeprzemy i we właściwy sposób.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I chciałbym do audycji się włączyć.
Bardzo proszę. Pana imię?
Janusz.
Panie Januszu, proszę bardzo.
Tak więc ksiądz właśnie przed takim pięknie tak podkreślił wierność ideałom, żeby żyć w zgodzie z własnym sumieniem, wierność zasadą, wierność wierze. I wydaje mi się, że ludzie mają tą szansę żyć w tej wierności dzięki pracy nad sobą, dzięki pragnieniu życia w prawdzie. Dzięki właściwie wiele elementów się na to nakłada. Natomiast niemalże i to za każdą cenę i to bezkompromisowo będą wyznawać swoją wiarę bez względu na cenę, jaką muszą zapłacić. Natomiast w większości wydaje mi się, że potrzebny jest pewien drogowskaz, pewna droga taka bardzo wyraźna. I dlatego uważam, że prawo tworzone nie powinno stać w sprzeczności z ideałami wyznawanymi przez 95% narodu. Także prawo tworzone nie może demoralizować. Właściwie jeśli ono będzie złe, nie będzie spełniać swojej roli. Tutaj właściwie jest pole do wzajemnej, przy zachowaniu autonomii, do wzajemnego wspierania się Kościoła i państwa. Właśnie tak chciałbym wyrazić swoją myśl. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pozdrawiamy.
No na pewno głos bardzo cenny i myśmy to też już tutaj podkreślili. Chrześcijanin to jest ten, który ma dawać świadectwo w życiu społecznym, w życiu politycznym, takim prawnym również. To od nas zależy i ono rzeczywiście nie powinno być sprzeczne z wyznawaną wiarą, przynajmniej jak to tutaj przyjmujemy. I tylko wiemy, że wtedy też jest to pytanie, czy rzeczywiście, tak jak tutaj nasz słuchacz podkreślił, to jest może to pytanie z tej niedzieli, jakie płynie dla nas. Na ile my tworzymy tę wspólnotę, ten gmach, tę budowlę, tę świątynię Bożą. Ilu tak naprawdę nas jest wyznających właśnie to prawo, które ma obowiązywać, prawo Ewangelii we wszystkich wymiarach. Jeżeli słyszymy, że nawet ci, którzy są prawodawcami naszymi, uważają się za ludzi wierzących, a podstawowych zasad o obronie życia, o zasadach moralnych podstawowych nie zachowują, choć uważają się za ludzi głęboko wierzących, to pytamy właśnie o to, kto tworzy ten gmach. To
chociażby, nie znaczy, że... chociażby teraz, księże, ta karta praw podstawowych.
Chociażby to, tak jest. Czy tak jak nawet tu nasz dziennik dzisiaj przeglądałem, no nie chcemy tutaj, ale no niektórzy na ministerialnych stanowiskach, prawda, jak podchodzą do spraw, bo nie chcą tutaj nazwisk przytaczać. Więc to wszystko się komponuje. No Pan Jezus do tego nas zachęca właśnie. I święty Paweł nam to powiedział w dzisiejszej Ewangelii. Nie ma tu sprzeczności. Nasze życie ma być właśnie udziałem w tej kwestii i prawnej, i społecznej, jak najbardziej zaangażowane. I rzeczywiście jasne jest tutaj, że ono najlepiej, jeśli by było w zgodzie z Ewangelią, choć wiemy, że, i to Jezus też tu jasno mówi, wierność tym zasadom to będzie wielka walka. To będzie wielka walka, ciąganie przed trybunały, to będzie ciągłe dawanie świadectwa. I też odpowiedź pewna, potem tak naprawdę ile jest tych właściwych, tych prawdziwych cegiełek tworzących gmach, bo myślę, że w procentach możemy określać nas jako wielką wspólnotę, a tych naprawdę wiernych jest pewnie niewielu. Ale nie ma się czym zrażać i do tego ciągle się zachęcać, umacniać Słowem Bożym, iść naprzód i prowadzić prawe życie, to jest istotne.
To już była taka zachęta, ale czy jeszcze może, księże Tomaszu, ponieważ mamy jeszcze 3 minuty, jakieś słowo podsumowania dzisiejszego spotkania?
Ja myślę, że tutaj myśmy wiele treści przytoczyli. Ja chciałbym na zakończenie wszystkim słuchaczom, bo często przecież właśnie te stałe osoby, mamy nowych słuchaczy, takie słowo zachęty w ogóle do słuchania Słowa Bożego, interpretowania go, komentowania, zastanawiania się wspólnego i częstego czytania. I po prostu jedno zdanie świętego Augustyna z czytania, które w brewiarzu może nie wszyscy do niego dotrą, bo wiemy, że to przede wszystkim duchowni odmawiają. To jest z księgi, tutaj z komentarza świętego Augustyna do księgi psalmów na najbliższą niedzielę. Takie jedno krótkie zdanie dla nas wszystkich tutaj jako słowo zachęty, by i dzisiaj, i w niedzielę nad tym słowem się zagłębić, ale i w przyszłym czasie, nadchodzącym nowym roku kościelnym, jak powiedzieliśmy. On mówi tak. Kogo uraduje nowina dobra, ten nie będzie się obawiał złej. To właśnie znaczy, że ze słusznością, to znaczy według prawdy. Czyli po prostu człowiek czystego serca, to powiedzieliśmy, czy człowiek czystego sumienia, ten zawsze się uraduje dobrą nowiną. Nawet jeśli ona jest trudna w przesłaniu, tak jak tej niedzieli, bo są słowa trudne o prześladowaniu, o trudnych prawdach, o Dniu Pańskim, ale człowiek wierzący głęboko, właśnie idący według Bożej woli, kierujący się Bożym prawem, on się zawsze tą uraduje, nawet jeśli to będą trudne słowa. Natomiast będzie się obawiał, tak jak to mówi Malachiasz w swoim przesłaniu, ten, który oczekuje dnia jako palącego pieca, bo no właśnie wiele rzeczy złych uczynił, a my mamy się nim umacniać. Zawsze oczekujmy z radością tego słowa, co tydzień może tutaj zachęceni, siadajmy przy odbiornikach, rozważajmy razem to słowo, to ono zawsze nas umocni, da dużo energii, dużo siły na przyszłość i będzie nas prowadzić.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem był ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu i moderator dzieła biblijnego Jana Pawła II w diecezji toruńskiej. Bóg zapłać, księże doktorze.
Bóg zapłać serdecznie wszystkim słuchaczom, Bóg zapłać ojcu za współpracę. I do usłyszenia za tydzień, bo też program akurat dziś wyjątkowa, za tydzień jest moja kolej, więc na niedzielę Chrystusa Króla razem będziemy też rozważać Słowo Boże.
Szukając Słowa Bożego. Tak nazywa się ta audycja. Dziękuję.